Serdecznie Państwa witamy przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj 1 września, ale w sporcie za wiele to nie zmienia. Sezon w pełni, jeszcze ten sezon letni nawet. No i obiecaliśmy tydzień temu podsumowanie lekkoatletycznych mistrzostw świata, które zakończyły się w niedzielę w Pekinie. Od tego byśmy zaczęli, a później po przerwie spróbujemy tak bardzo szybko podsumować transfery, szczególnie może z ekstraklasy by nam się udało, no bo to okienko, szczególnie wczorajszy, ostatni dzień, były naprawdę ciekawe. Dawno takiego ciekawego okienka transferowego w ekstraklasie nie mieliśmy i może nawet udałoby nam się troszkę wspomnieć właśnie o samej ekstraklasie, w której już 7. kolejka za nami, jak ten czas szybko mija. No a my mamy pewne zaległości, ale zacznijmy od królowej sportu, czyli lekkoatletyki. Bardzo udane, najlepsze w historii, można powiedzieć. No nie można powiedzieć, bo tak było. Mistrzostwa świata lekkoatletyczne dla Polaków, aż 3 złote medale, 1 medal srebrny i 4 medale brązowe. Bardzo fajnie jest tak, kiedy jadą tacy pewniacy z Polski na mistrzostwa, no i ci pewniacy nie zawodzą. Mówię tutaj oczywiście o Anicie Włodarczyk, Pawle Fajtku i Piotrze Małachowskim, bo oni przed tymi mistrzostwami byli typowani jako murowani kandydaci do złotych medalów w swoich konkurencjach. I co rzadko się zdarza, ale mam nadzieję, że to się zmieni, nie zawiedli.
Nie zawiedli, chociaż blisko takiej przykrej wpadki był Piotr Małachowski, który w eliminacjach miał dość spore problemy, żeby przedostać się do finału. Na szczęście udało mu się, a tam już w tej decydującej rozgrywce pokazał, że na chwilę obecną jest rzeczywiście najmocniejszy z tych wszystkich zawodników. Jeżeli chodzi o Włodarczyk i o Fajtka, no to tutaj możemy się tylko cieszyć. No można powiedzieć, że Polska jest potęgą w tej chwili w rzucie młotem. Zarówno wygrana Anity Włodarczyk, jak i Pawła Fajtka zdecydowana. Tam żaden z konkurentów no, nie był w stanie zagrozić, a dominacja Anity Włodarczyk, no, ona już ją potwierdziła kilkanaście dni wcześniej, ustanawiając ten fenomenalny rekord świata ponad 81 metrów.
Jeżeli chodzi, bo tak już po tych mistrzostwach myślimy o przyszłości, czyli za rok mamy Igrzyska Olimpijskie. No i każdy z tych naszych złotych medalistów z Pekina może ten rezultat jak najbardziej przełożyć na Igrzyska Olimpijskie, szczególnie mowa tu o Anicie Włodarczyk i Pawle Fajtku, którzy na arenie międzynarodowej nie mają, prawdę mówiąc, takich silnych konkurentów teraz i oby tylko ominęły ich kontuzje, to oni mogą walczyć już nie tylko z rywalami, ale w przypadku Włodarczyk o kolejny rekord świata, a Paweł Fajdek może i swój rekord ustanowi. No Piotr Małachowski to jest już doświadczony zawodnik. On w tym roku, no jemu w tym roku ubył ten najgroźniejszy konkurent, czyli Harting z Niemiec, ale za rok również może być równie mocny.
Może być równie mocny, ale my wierzymy w to, że równie mocny będzie drugi z Polaków, który zdobył medal w konkurencji rzutu dyskiem, a więc Robert Urbanek. Podobnie liczymy na eksplozję talentu chociażby Wojciecha Nowickiego, który również uplasował się na podium, z tym, że uczynił to w rzucie młotem. Do tego dochodzą dwa brązowe krążki skoczków o tyczce, czyli Pawła Wojciechowskiego i Piotra Liska. No i na pewno każdy z tych medali bardzo cieszy, chociaż ja tutaj twierdzę, że do tego grona jeszcze w Rio w przyszłym roku, jeżeli popracują nad formą, mogą dołączyć tacy zawodnicy, jak chociażby 800-metrowiec Marcin Lewandowski, czy nasze zawodniczki skaczące wzwyż, czyli Kamila Litwinko chociażby.
Tak, no Kamila Litwinko przecież była czwarta w Pekinie. Niewiele jej zabrakło do tego medalu. Swoją życiówkę zresztą wyrównała. Jeżeli chodzi o tych brązowych medalistów wymienionych przez ciebie, no to Lisek Nowicki to są niespodzianki, to są młodzi zawodnicy, których stać jeszcze na wiele. Po Wojciechowskim możemy się naprawdę wszystkiego spodziewać. On może zarówno zdobyć złoto, jak i nie znaleźć się na podium. A Robert Urbanek potwierdza, że dobrze się czuje w tych konkursach mistrzowskich, bo przecież rok temu sprawił niespodziankę na Mistrzostwach Europy, też zdobywając brązowy medal. A nie zapominajmy też, że srebrny medal, co jednak było niespodzianką, niespodzianką. Zdobył Adam Krzot, to jest nasz najlepszy 800-metrowiec, ale jednak chyba tego srebra aż nie spodziewaliśmy się.
No Krzotowi brakowało tego medalu przede wszystkim na Mistrzostwa Świata, bo na arenie europejskiej Krzot to jest naprawdę znakomity zawodnik, jednak ta konkurencja jest mocna. Kenijczycy, w ogóle zawodnicy z Afryki, to jest naprawdę ścisła światowa czołówka, no ale Krzotowi się udało i liczymy na to, że tą dyspozycję co najmniej utrzyma i w Rio będziemy mieli okazję świętować kolejny medal.
No w Pekinie możemy mieć taki niedosyt jedynie chyba po naszych sztafetach. Żadna nie dostała się do finału. Tutaj jeszcze te rezerwy na pewno są. Mam nadzieję, że przez ten rok te sztafety jeszcze popracują nad formą i w Pekinie będzie i w Rio oczywiście będzie dużo lepiej. To tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tych mistrzostw w lekkiej atletyce. Teraz krótka przerwa i wracamy z piłką nożną. W ostatnim dniu okienka transferowego Bardzo ciekawie było, jeżeli chodzi o kadrowiczów Adama Nawałki, to tych powołanych na to spotkanie z Niemcami. No przede wszystkim były kapitan naszej reprezentacji, czyli Kuba Błaszczykowski, zmienił po 8 latach Borussię Dortmund na włoską Fiorentinę. No on do tego transferu był zmuszony, jak sam powiedział, szkoda było opuszczać Borussię, ale nowy szkoleniowiec klubu z Niemiec nie widział Błaszczykowskiego w składzie, a myślę, że Fiorentina to jest dla takiego zawodnika dobry wybór, bo tam powinien dostać szansę pokazania się.
No i co ciekawe, Błaszczykowski będzie miał szansę już jesienią przyjechać do Polski, żeby zmierzyć się z Lechem Poznań w rozgrywkach Ligi Europy, bo właśnie zespół z Florencji będzie rywalem Kolejorza w grupie w tych pucharach. No a sam Błaszczykowski myślę, że podjął słuszną decyzję, ponieważ stracił okres przygotowawczy, nie miał szans, żeby wywalczyć po tych wzmocnieniach, szczególnie z ostatnich dni, nie miał szans wywalczyć miejsca w składzie Borussii Dortmund. W Fiorentinie, jeżeli zdrowiej tutaj nie będzie szwankowało, myślę, że nie powinno być z regularną grą żadnych problemów.
Jeżeli jesteśmy przy skrzydłowych, no to kolejny z kadrowiczów, czyli Sławek Peszko, i tu jest niespodzianka, bo kiedy pojawiły się plotki, że Peszką interesuje się Lechia Gdańsk, no to tak większość brała te spekulacje no jako jakieś żarty, a tu jednak okazało się w ostatnim dniu okienka transferowego, że Peszko z niemieckiego FC Köln przechodzi właśnie do Lechii Gdańsk.
No ja tak jestem ciekaw, chociaż pewnie nieprędko się dowiemy, ile musieli włodarze klubu z Gdańska zaproponować na kontrakcie Peszce, żeby on zdecydował się na powrót nie tak wcale w jakimś wielkim wieku, bo dopiero 30 lat już wrócił do Polski. No nie tak dawno przecież Peszka chciał też pozyskać Lech Poznań, ale sam zawodnik powiedział, że te oczekiwania finansowe to są jakieś po prostu no nie do pogodzenia, jeżeli chodzi o jego
śmieszne,
własne. Tak. I klubu, tym bardziej, że w Poznaniu mamy kominy płacowe. No ale zobaczymy. Peszko to jednak, nie zapominajmy, cały czas aktualny kadrowicz, doświadczony już przecież grą w zagranicznych klubach. No ale w ogóle patrząc na Lechię, no szykują się naprawdę ciekawe spotkania.
Co ciekawe, Peszko nie został pożyczony, tylko to jest transfer definitywny. Prawdopodobnie na 3 lata podpisał tą umowę, czyli spory okres czasu, ale właśnie, skoro jesteśmy przy Lechii, no ona tak była najgłośniej, powiedzmy, w tym okienku transferowym tego lata, a chociażby w samym ostatnim dniu pozyskała jeszcze Michała Chrapka z włoskiej Katanii, którego pamiętamy z występów w Wiśle Kraków.
Do tego jeszcze doszedł Serb Aleksandar Kovacevic i nie byłoby w tym nic dziwnego, że jest faktem, iż on wcześniej występował w Krwenej Zvezdzie Belgrad, a więc w czołowym zespole Ligi Serbskiej. No i prawdziwa bomba, patrząc na nasze realia krajowe, transferowe, a więc pozyskanie Milosa Krasicza. Ja tylko podam kilka faktów, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Zdobywca Pucharu UEFA sezonu 2004-2005, czterokrotny mistrz Rosji, raz zdobył też mistrzostwo z Juventusem Turyn, przechodzi swego czasu do klubu z Turynu za 20 milionów euro. I to było 5 lat temu, a więc wcale nie tak dawno i pewnie na to liczą przede wszystkim działacze Lechii, że Krasic nie zapomniał, jak się gra w piłkę.
Mówiłeś o Peszko, no a przecież Krasic to jest praktycznie jego rówieśnik. Również 30 lat on w tym Juventusie nie grzał ławy. No może pod koniec swojego pobytu, ale ma rozegranych aż praktycznie 40 spotkań. Zdobył 7 bramek. No te liczby świadczą o klasie tego zawodnika.
Tak, no do tego jeszcze wcześniej przez kilka lat wiele występów w CSKA Moskwa, gdzie też rywalizował w tych najważniejszych pucharach, a więc wcześniej jeszcze to był Puchar UEFA, też w Juventusie jeszcze epizod w Lidze Mistrzów. Co prawda ostatni rok stracony, ponieważ Fenerbahce zesłany do rezerw. No ale nie tacy zawodnicy się odbudowywali, szczególnie w naszej lidze. Przecież nie zapominajmy, że nie tak dawno gwiazdą pierwszej wielkości był 33-letni Daniel Liuboja i też dawał sobie radę.
No to co, Lechia po raz kolejny idzie na mistrza.
No, na papierze tak to wygląda, ale nie zapominajmy, że tam co pół roku jest wielki plac budowy. Dzisiaj najnowszy news, zmiana na stanowisku trenera z posadą pożegnał się trener Jerzy Brzęczek, w jego miejsce szkoleniowiec z Niemiec, co mnie osobiście nie dziwi, patrząc na to, kto jest tam udziałowcem w klubie z Gdańska. No ale transfery no, na papierze wyglądają imponująco, ale rzeczywistość boiskowa może okazać się zupełnie inna.
Na pewno groźnymi rywalami będzie dla Lechii Legia Warszawa, która nie straciła tyle punktów na początku sezonu i też te transfery Legii wyglądają dosyć dobrze. No i co najważniejsze, nie ma aż takich osłabień.
No bardzo sensownie uzupełniona każda z formacji, jeżeli tak spojrzymy na tych zawodników, którzy przyszli, przede wszystkim atak, który w podejściu...
Już się sprawdza.
Tak, podejściu Radowicza tutaj bardzo kulał wiosną, jednak teraz głównie za sprawą Nemanji Nikolicza, który pozyskany został za darmo z Videotonu, wygląda bardzo dobrze. Podobnie Aleksander Apriowicz, który bardzo dobrze się uzupełnia właśnie z Nikoliczem. Do pomocy dokoptowano ostatnio byłego gracza Lechii Gdańska, więc Stojana Wraniesa, którego kibice dość dobrze, myślę, znają.
A podobno miał być obrońcą.
Miał być obrońcą, chociaż no muszę zobaczyć na boisko. Jeżeli oni go wystawią na lewej obronie, to okej. No ale teoretycznie jest pomocnikiem. Do tego Iwan Triszkowski, który swego czasu grywał w Lidze Mistrzów w barwach APOEL-u Nikozja, więc CV piłkarskie bardzo dobre. No i na obronie Michał Pazdan, a więc reprezentant Polski, który naprawdę ostatnie miesiące może zaliczyć do bardzo udanych.
Teoretycznie z takiej wielkiej trójki, do tej wielkiej trójki w lidze powinien zaliczać jeszcze Lech Poznań, ale to, co dzieje się z tym klubem, z tym zespołem w lidze na razie, jest trudne do zrozumienia, do opisania, ale te transfery Lecha no, są dosyć ciekawe, szczególnie ten ostatni, chociaż brakuje mi tutaj jakiegoś klasowego napastnika.
No brakuje, chociaż wydawało się, że takim może być Marcin Robak, jednak jeszcze nie odpalił. Poczekajmy jeszcze, może jednak mu się uda wrócić do dobrej dyspozycji. Ciekawa transakcja z ostatnich godzin, a więc pozyskanie Macieja Gajosa, który w duecie z Karolem Linetym, no to może być naprawdę ciekawa pomoc.
Tym bardziej, że Linety zostaje w Poznaniu, miał ofertę z Brugii, ale jednak kluby się nie porozumiały. My tak mówimy o tej wielkiej trójce, ale jak spojrzymy na tabelę Ekstraklasy, no to tam wszystko powywracane do góry nogami. Na pierwszym miejscu Piast Gliwice, który przed tym sezonem praktycznie pozbył się całego składu z tamtego sezonu. No i ci nowi piłkarze jakoś tak szybko odpalili. Mają 18 punktów w 7 spotkaniach.
Tak, no i w ogóle, jeżeli patrząc na to, jakie zespoły tutaj zostały pokonane przez Piasta, no to naprawdę duży szacunek dla tego zespołu, ponieważ mają na rozkładzie zarówno Legię Warszawa, jak i Lecha Poznań. Lecha w dodatku jeszcze na wyjeździe, więc naprawdę nie można ich lekceważyć, chociaż no zobaczymy, jak będzie po tej przerwie na reprezentację.
Na drugim miejscu też niespodzianka tutaj Kraków, ale oni, odkąd przyjął ich Jacek Zieliński, no spisują się rewelacyjnie jak na Krakowie.
Jak na Krakowie i myślę, że w końcu spełniają oczekiwania kibiców, ponieważ po tej udanej wiosnie na pewno wielu fanów widziało właśnie pasy walczące o udział co najmniej w tej czołowej ósemce. Na razie te oczekiwania zostają spełnione, ale zobaczymy, czy zawodnicy z Krakowa są w stanie bez takiej zadyszki dociągnąć przynajmniej do półmetka sezonu.
Jagiellonia Białystok straciła bardzo dużą ilość dobrych piłkarzy, ale oni tam ten skład potrafią uzupełniać i na razie Michał Probierz utrzymuje ten dobry poziom z tamtego sezonu, bo Jagiellonia no, gra całkiem przyzwoicie, na razie na czwartym miejscu.
No, Jagiellonia to jest przykład takiego klubu, który potrafi bardzo sensownie prowadzić politykę transferową, bo sprzedają zawodników za naprawdę dobre pieniądze, jak na polskie warunki, a w zamian wyciągają takich piłkarzy mniej znanych z niższych klas rozgrywkowych, ale patrząc na dorobek punktowy 11 oczek po 7 kolejkach, wygląda to nieźle.
Ciekawostka, po 7 kolejkach jedynymi klubami, które nie przegrały, są Wisła Kraków i Pogoń Szczecin, ale co z tego, skoro te zespoły nałapały już remisów, no i Pogoń jest dopiero na 5, a Wisła na 8 miejscu, a chłopcami do bicia takimi przysłowiowymi, oprócz oczywiście Lecha Poznań, jest Podbeskidzie, Bielsko-Biała i Górnik Zabrze.
No, szczególnie w przypadku Górnika wygląda to słabo, ponieważ tam szczególnie atak pozostawia wiele do życzenia, jak również pozycja bramkarza, chociaż tam rozwiązano ten problem sprowadzając Radosława Janukiewicza, ale jeżeli chodzi o Wisłę i o Pogoń, no szczególnie Pogoń może się podobać, ale tak jak mówiłeś, brakuje skuteczności. Gdyby nie ten brak skuteczności, to Pogoń byłaby...
Może jeszcze... to się zmieni. Doszedł przecież Dwaliszwili.
Ale tak jeszcze, tak jedno słówko, jeżeli chodzi o całą tabelę, zobaczmy, jak jest płaska ta tabela. Druga Krakowia ma 12 punktów, a 9 Ruchorzów ma punktów 10 i to też oddaje poziom naszej ligi. Liderem, co ciekawe, zdecydowanym jest Piast, który ma aż tych punktów 18.
Czyli czyli różnica 6 punktów. No, poziom tej ekstraklasy od zeszłego sezonu się raczej nie zmienił. No oczywiście o ekstraklasie jeszcze nieraz będziemy mówić. Dzisiaj już niestety musimy kończyć naszą audycję. Za uwagę dziękuję.
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.